Piotr Przytuła, Filologia Polska, człowiek, który po pracy naukowej śledzi trendy popkultury, a w wolnym czasie swoje ulubione filmy, gry i książki przekłada na język klocków Lego. Nie będzie chyba nadużyciem stwierdzenie, że nazwisko bohatera dzisiejszej audycji stanowi obecnie w Hollywood pewien synonim znaku jakości. Mówi się o nim, że jest twórcą popcornu dla elit, natomiast ja wolę określać go jako twórcę popkultury dla inteligentnych. Popkultury, która łączy w sobie artystyczne ambicje z rozrywką. Mowa o reżyserze, którego dobrze znacie i którego ostatni film święcił triumfy wśród wakacyjnych premier kinowych. Chodzi oczywiście o Christophera Nolana, który w lipcu tego roku wprowadził na ekrany kin swój 12 pełnometrażowy film, historię Roberta Oppenheimera, nazywanego ojcem bomby atomowej. To, co może urzekać w filmach Nolana i co skutecznie przyciąga przed srebrny ekran rzesze widzów, to specyficzne podejście do tworzenia filmów. Jego blockbustery to mieszanka poszukującego, eksperymentującego kina i takich najlepszych tradycji amerykańskiego kina rozrywkowego. Te składniki Nolan łączy z takim charakterystycznym dla siebie perfekcjonizmem. Krytycy zresztą bardzo często przypisują mu taką ambicję stworzenia możliwie najlepszego filmu w każdym gatunku. Brzmi znajomo? Jeśli w tym momencie pomyśleliście o Stanleyu Kubricku, to oczywiście macie rację. Nolan nie ukrywa fascynacji twórczością autora Lśnienia, który zresztą słynął z tego legendarnego wręcz perfekcjonizmu i niemal obsesyjnej dbałości o każdy aspekt filmu. Z takim podobnym pietyzmem do tworzywa filmowego podchodzi Christopher Nolan, dbając m.in. o podbudowę merytoryczną swoich filmów. I właśnie o kontekstach naukowych twórczości reżysera chciałbym wam dzisiaj nieco opowiedzieć. Pod uwagę wezmę Memento, a trylogię Mrocznego Rycerza oraz Interstellar. Zacznę od kontekstu filozoficznego. Jako że Nolan często odwołuje się w swoich filmach do estetyki neo-noir, jego dzieła niejednokrotnie przesiąknięte są takim pesymizmem, ontologicznym i epistemologicznym niepokojem. Chociaż biorąc pod uwagę pierwszy wspomniany film, czyli Memento, słowo niepokój będzie tutaj zdecydowanie słowem za słabym. Leonard Shelby, główny bohater filmu, który w wyniku napaści doznaje urazu głowy i cierpi na zanik pamięci krótkotrwałej, nie pamięta swoich oprawców, nie pamięta tego, co stało się 5 minut wcześniej, mimo to postanawia sprawców całego zdarzenia odnaleźć. I tutaj jakby ta sytuacja przedstawiona w filmie jest nie tylko pesymistyczna, ona w takim radykalnym wymiarze przybiera wręcz taką postać pesymizmu, takiego fatalizmu epistemologicznego. Bohater, bo wszak nie tylko nie może ufać swojemu otoczeniu, nie może ufać swoim znajomym, ale on nie może ufać także własnemu rozumowi. Dalej możemy sięgnąć po chętnie wykorzystywane przez Nolana archetypy Junga. Widoczne chyba najbardziej w trylogii batmańskiej. Realistyczne i mroczne podejście do opowieści o tym mitycznym herosie popkultury eksploruje ciemną stronę bohatera. Mroczny rycerz podejmuje walkę z cieniem, czyli takim archetypem, który symbolizuje demoniczną cząstkę protagonisty. Świetnie widać to zwłaszcza w scenie kluczowej dla całej trylogii, czyli scenie przesłuchania Jokera przez Batmana. Ten najbardziej znany przeciwnik rycerza Gotham przyjmuje również rolę trickstera. Mamy też inne archetypy. Na przykład pojawiający się w pierwszej części Ra's al Ghul to reprezentacja archetypu zmiennokształtnego. Przejdźmy do nauk ścisłych. Warto pochylić się tutaj przede wszystkim nad filmem Interstellar i ogromną rolą, jaką odegrał przy tworzeniu tego dzieła Kip Thorne, profesor Caltechu, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 2017 roku za zaobserwowanie fal grawitacyjnych. Był nie tylko konsultantem naukowym w filmie, ale tak naprawdę przygotował całą podbudowę merytoryczną dzieła Nolana. Thorne wielokrotnie powtarzał, że dzięki Interstellar mógł wypełnić cel, który stawiał sobie jako naukowiec, to znaczy przekazać szerszej publiczności często trudne zagadnienia fizyczne w takiej strawnej formie. A było co przekazywać, gdyż kosmiczna Odyseja Nolana i tutaj znowu nawiązanie do Kubricka wykorzystuje osiągnięcia z zakresu takich dziedzin jak fizyka newtonowska, teoria względności czy teoria kwantowa. Jak podkreślał Thorne, w momencie przygotowań do stworzenia filmu część tych zagadnień znajdowała się na pograniczu ówczesnej wiedzy lub nieco poza te granice wykraczała. Chyba jednym z najbardziej doniosłych osiągnięć twórców Interstellar jest ukazany w filmie szczegółowy obraz czarnej dziury, Gargantui. Zespół pracujących z Nolanem naukowców dokonał dokładnych kalkulacji dotyczących masy, wielkości i prędkości obrotowej tego niesamowitego obiektu, które pozwolą w naukowy sposób wytłumaczyć na przykład dylatację czasu i ogromne pływy na planecie Miller. Przypomnę, że jedna spędzona tam godzina to 7 lat ziemskich. Wykonane obliczenia zostały następnie przepuszczone przez niesamowite programy graficzne firmy Double Negative, przynosząc w efekcie najdoskonalszy na ówczesne czasy model czarnej dziury. Dopiero 10 kwietnia 2019 roku, czyli 5 lat po premierze filmu, naukowcy z programu Event Horizon Telescope opublikowali pierwszy w historii obraz czarnej dziury znajdującej się w centrum galaktyki M87. Nauki w filmach Nolanach jest znacznie więcej. Warto wspomnieć o zbudowanej jak escherowskie grafiki niemożliwe Incepcji, dotykającej tematyki świadomego śnienia, czy skonstruowanym na zasadzie palindromu filmie Tenet, prezentującym pewien wariant podróży w czasie. We wszystkich tych przypadkach naukowcy pracujący z Nolanem byli pod wrażeniem jego wiedzy teoretycznej. On po prostu uczył się przed filmem fizyki. A jeśli na przykład w Oppenheimerze widzicie na tablicy jakieś obliczenia, to możecie być pewni, że każde z nich jest prawdziwe i poprzedzone konsultacjami z prawdziwymi naukowcami. Mam nadzieję, że zachęciłem was do bardziej wnikliwego spojrzenia na kino popularne, nie tylko w wydaniu Christophera Nolana.